Poranek Radia Tok FM.
I witam panią profesor Barbarę Kudrycką, panią minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dostała pani, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani profesor, dostała pani już propozycję pozostania na obecnym stanowisku w rządzie, bo premier wysoko ocenia pani osiągnięcia w poprzedniej kadencji.
To mnie bardzo cieszy, że premier docenia
to powiedział publicznie, wydrukowaliśmy to w
polityce. To, co zrobiłam, ale premier powiedział, że będzie indywidualnie spotykać się z ministrami w najbliższym czasie, także czekam w kolejce na to spotkanie.
A to już jest kolejka?
No nie wiem, co się dzieje w kancelarii premiera, natomiast proszę pamiętać, że mój resort jest dosyć niszowy, w związku z tym nie jestem przekonana.
A mówią, że dzisiaj być może najważniejszy, czy jednym z najważniejszych?
Myślę, że niszowy, dlatego że adresatem tego resortu jest około 100 tysięcy pracowników akademickich i około 2 milionów studentów, natomiast oczywiście, że najważniejszy. Oczywiście, że najważniejszy, z tego powodu, że ważne jest, abyśmy mieli rzeczywiście bardzo dobrze wykwalifikowanych absolwentów studiów, którzy dostaną pracę po studiach. Z tym, że bardzo wiele już w tej sprawie zrobiono. To nie tylko kierunki zamawiane, które autentycznym sukcesem się cieszą, ale także wiele innych spraw, takich chociażby jak włączenie praktyków do programów dydaktycznych, żeby uczyli umiejętności potrzebnych studentom i potem absolwentom. Liczę na to, że w większym zakresie uczelnie wykorzystają te możliwości, które pozwolą na przygotowywanie tych studentów tak, aby dobrze sobie radzili na rynkach pracy. To, co widzimy także, to fakt, że dużo więcej mamy kandydatów na studia techniczne i z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że młodzież, maturzyści dokładnie wiedzą, że dla nich ważne jest, aby wybrać kierunek studiów, który będą studiować nie tylko z pasją, ale który pozwoli im mieć pracę, a potem ciekawą realizować karierę. Cały system zmian w nauce i szkolnictwie wyższym prowadzi do tego, że mamy promować i młodych naukowców, i studentów. Mało tego, wprowadziliśmy rozwiązania dotyczące innowacyjności na uczelniach wyższych i jestem przekonana, że przy dobrym monitorowaniu tych spraw i faktowi, że coraz więcej studentów obecnie myśli o zakładaniu własnych firm, uda się doprowadzić do tego, że nadal, że w dłuższym okresie czasu nadal Polska będzie cieszyć się z tego, że mamy bardzo dynamicznie rozwijający się sektor przedsiębiorczości.
Ja rozumiem, że pani rozpoczęła pewien proces też w sporze z wieloma uczelniami, bo no nie mogę powiedzieć, żeby środowiska akademickie pani we wszystkim pomagały. Wprost przeciwnie. Miałam takie wrażenie, że wiele tych pomysłów chcą storpedować. No one są takie trochę konserwatywne, powiedziałam. Ale kiedy ten rozpoczęty proces zmian może dać jakieś efekty? Bo widzi pani, młodzi ludzie chcą już, oni się buntują. Widzi pani, co się dzieje w świecie, w Europie?
Tak, to prawda. Oczywiście zmiany, które są w tej chwili w ustawach, one tak szybko nie przyniosą efektów.
Właśnie.
Zawsze inwestowanie w zmiany regulacyjne edukacji
ma
efekty. Tak, stanowczo zapóźnienie. Uważam, że należało zmienić prawo o szkolnictwie wyższym co najmniej 15 lat temu. Natomiast teraz jest wiele rozwiązań, które pozwalają również studentom, czy też absolwentom studiów poszukiwać rozwiązań, które zapewnią im ciekawą koncepcję na życie właśnie poprzez przedsiębiorczość. Proszę zauważyć, że absolwenci studiów, nawet humanistycznych, znajdują na przykład takie koncepcje, aby prowadzić działalność gospodarczą polegającą na tym, aby kompletować bibliotekę osobom zapracowanym. I to robią młode dziewczyny tuż po studiach. Lub też przygotowywać ciekawe, po historii, ciekawe drzewa genealogiczne, ale ze wszystkimi dodatkowymi starymi listami.
No bo czas mamy taki, że jak jest pomysł, to więc czasem trzeba, uda się go zrealizować.
Trzeba, chyba najważniejsze jest to, aby wykorzystywać kreatywność młodych ludzi, a jednocześnie mocno to wspierać. I to, co chce Platforma Obywatelska zrobić w przyszłym rządzie, to aby wspierać finansowo poprzez Fundusz Innowacyjności mikroprzedsiębiorczość sytuacji, kiedy nawet będą kurczyć się środki strukturalne na tego typu działania, nadal będzie finansowane z pracującego majątku Skarbu Państwa rozpoczynanie działalności przez młodych ludzi, także po studiach. I mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa. Bo mało tego, wprowadziliśmy obowiązek teraz w ustawach, żeby każdy, na każdym kierunku studiów, również na studiach humanistycznych, uczyć przedsiębiorczości. Oczywiście można mieć zarzuty, że nie najlepiej się uczy, ale przy wykorzystaniu tych najlepszych praktyk można będzie tę kreatywność młodych ludzi wspierać i finansowo, dofinansowując rozpoczęcie działalności w takich małych firmach, czy też spin-offach na uczelniach, można, ja myślę, nawet bardzo pozytywnie myśleć o przyszłości. Ale oczywiście w dużym stopniu zależy to także od rektorów i potrzebny jest monitoring tego, jak uczelnie wdrażają współpracę z gospodarką, wdrażają tą przedsiębiorczość na wszystkich kierunkach studiów, tworzą spin-offy dla studentów, a także w jakim zakresie wykorzystują te wszystkie możliwości, które uczelnia daje. My staraliśmy się właśnie spokojnie, ale stanowczo przeprowadzać te reformy.
Ale na razie ma pani konflikt z rektorami o umowy ze studentami. Rektorzy mówią, że to bzdura, co wymyślono, żeby podpisywali ze wszystkimi umowy.
Tak, niestety musiałam przygotować list, z którego wynika, że to nie jest bzdura, dlatego że trzeba chronić studentów przed zaskakującymi ich dodatkowymi opłatami, których właśnie wcześniej nie przewidywano. Dlatego że studenci mają mieć prawo, ci, którzy nie płacą, a więc na studiach finansowanych przez państwo, powinni mieć prawo wiedzieć, i za jakie dodatkowe usługi dydaktyczne będą płacić.
A to znaczy umowy dotyczą tylko kwestii finansowych, tak. Bo tak jak czytam wypowiedzi rektorów, to mam wrażenie, że one dotyczą wszystkiego.
To znaczy ja mam wrażenie, że rektorzy nie rozumieli tego, co powinno być w umowie. Umowa o statusie cywilnoprawnym może być wówczas zawarta ze studentem, kiedy związana jest z jakimiś skutkami finansowymi dla niego. I tylko z tego punktu widzenia można mówić o tych umowach. A przecież nawet ustawa przewiduje, poza tym katalogiem usług, za które studenci nie płacą, pewne usługi, za które mogą płacić. Na przykład za repetowanie roku, za repetowanie przedmiotu, za opłacenie dodatkowych zajęć z języka obcego. I w związku z tym umowa powinna przewidywać nie tylko to, że w sytuacji, kiedy student będzie repetować, będzie musiał zapłacić, ale także ile będzie musiał zapłacić. Żeby student mógł mieć prawo także wyboru uczelni z punktu widzenia skutków finansowych studiowania. I myślę, że po prostu nastąpiło nieporozumienie. Rozmawiała ze mną wczoraj, dzwoniła do mnie pani rektor Macugow, przewodnicząca KRASP-u, i mówiła, że to po prostu inaczej rektorzy rozumieli
to jako... Czyli rzecz, rozumiem, jest wyjaśniona, tak?
Tak, jest,
w dzisiejszych gazetach sporo na ten temat.
Myślę, że
że zamieszanie trwa.
Myślę, że jest to bardzo niepotrzebne zamieszanie i myślę, że raczej wynikające z zupełnie innych powodów. Nie tylko tego, czy w jaki sposób uczelnia ma służyć studentom w pracy nad jakością studiów.
Pani minister, ale zderza się pani też z taką falą, którą niosą te protesty młodzieży, młodych ludzi, ludzi pozbawionych pracy. No to są między innymi też już pojawiające się w Polsce postulaty jednak zniesienia opłat za drugi kierunek studiów, czyli jakby w ogóle, że państwo powinno dać więcej, jeżeli idzie o naukę, o studiowanie.
W Polsce jest chyba nieco lepszy system niż w niektórych krajach, również europejskich, ponieważ mamy system mieszany uczelni wyższych, i publiczne, i niepubliczne. I oczywiście w czasach kryzysu trudno jest dorzucać cały czas pieniądze do szkolnictwa wyższego, ale uczelnie niepubliczne tutaj spełniają fantastyczną rolę, szczególnie te, które przede wszystkim stawiały na poprawę jakości kształcenia i na rozwój naukowy i edukacyjny. Z tego powodu wydaje się, że my możemy dzięki tym dwóm sektorom, prywatnemu i publicznemu, wpływać na to, aby ostatecznie studenci mieli to, co jest najwartościowsze. A więc to myślę, że to nie chodzi tylko o pieniądze. Właśnie chodzi przede wszystkim o to, że nie mają pracy po studiach, że są sfrustrowani, że coraz więcej ich studiuje. I jeśli u nas mamy już tę masowość kształcenia zapewnioną dużo wcześniej niż w tych innych krajach, i mamy tych absolwentów kierunków, niektórych kierunków humanistycznych i społecznych, którzy nie mogą znaleźć pracy, to my już przewidzieliśmy te następstwa, które widzimy z tych strajków w innych krajach, i przygotowaliśmy cały system do tego, żeby się restrukturyzował i żeby restrukturyzować również strukturę kształcenia, przenosząc z tych kierunków nie dających pracy studentów na kierunki, po których uzyskają pracę. Bo mało tego, wydaje się, że nawet z punktu widzenia samych absolwentów studiów, to jeszcze w Polsce przy tym rozwoju przedsiębiorczości studenci i absolwenci naprawdę mają coraz więcej szans, jeśli nie zgubimy
tych talentów. Ale w ogóle jest kadra, która może ich tego uczyć?
No tak.
Bo dlatego ona jest jednak ukształtowana w nieco innym systemie w większości. Przy innych wymaganiach, innym w ogóle sposobie. To znaczy,
chyba nie możemy tak generalizować, dlatego że jest już mnóstwo znakomitych naukowców, dydaktyków, którzy bardzo serio traktują wykłady, pracę ze studentami i którzy są autentycznie prawdziwymi mistrzami dla nich.
Słucham? Zwykle ważne jest, kto ton nadaje.
Więc tak. Gdy myśli się o tym, jak najlepsze, najciekawsze skutki osiągnąć, to przyznam, że najważniejsze jest, aby studenci spotykali prawdziwych mistrzów. To pozwala im rozwijać pasję, ponieważ mistrzowie stają się dla nich nie tylko autorytetem edukacyjnym, ale także pewnym moralnym, a także pokazują pewne ścieżki badań jeszcze nieodkrytych. I z tego punktu widzenia wydaje się, że mamy coraz więcej znakomitych naukowców, ale także młodych. I zmiany, które wprowadziliśmy już w ustawie, mają udrożnić karierę dla młodych
ludzi. Pani minister, takie pytanie szczegółowe, ale na przykład intryguje mnie tak. No, przyszłością Polski jest gaz łupkowy. Może, prawda? Może. No i teraz będzie potrzeba zapewne bardzo wielu fachowców odpowiednio wykształconych. Mówiliśmy, że następuje tutaj przesunięcie w kierunku studiów inżynierskich. Czy my w ogóle jesteśmy przygotowani do tego, żeby kształcić ludzi już pod te nowoczesne technologie, czy będziemy się opierać na specjalistach, nie wiem, amerykańskich, bo oni mają doświadczenia, kanadyjskich, bo oni mają, tak jak sobie pani wyobraża, prawda? Tak, bo, tak nie tak. Wiem, może pani już coś wie na ten temat.
Jeśli chodzi nie tylko o gaz łupkowy, ale także energetykę jądrową. Mieliśmy wielu takich specjalistów znanych w świecie, znających najnowsze technologie. Ale to właśnie dzięki współpracy nie tylko interdyscyplinarnej, ale międzynarodowej uczelni można osiągnąć fantastyczny skutek, ponieważ z jednej strony nie tylko doktorzy, młodzi adiunkci mogą kształcić się za granicą, a także spotykać się z najlepszymi naukowcami w tej dziedzinie, ale również można spróbować wysyłać studentów studentów na tego typu kursy. I to na przykład jest realizowane w Węźle Wiedzy, realizowanym przez AGH w zakresie energetyki jądrowej. Finansuje to w dużym stopniu Unia Europejska. My myślimy o tym, żeby także rozwijać tego typu współpracę uczelni poprzez spotkania naukowe i poprzez wyjazdy stażowe studentów, także w zakresie innych form jakby pozyskiwania energii, także gazu łupkowego. Zresztą pojechali nasi młodzi naukowcy do Stanów, Top 500 Innovators, do Stanford, tam, gdzie akurat będą rozmawiać nie tylko o tym, w jaki sposób wdrażać innowacyjne rozwiązania i jak to przenosić na grunt polski, ale także z punktu widzenia tego, jak to robić w tych najbardziej nowoczesnych technologiach.
Bardzo dziękuję. Pani profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, była gościem tej części poranka. Bardzo dziękuję pani minister.